Dobry wieczór Państwu, pozdrawiam.
A myślałam, że będzie Pan pozdrawiał czwarte liceum ogólnokształcące
to
w Łodzi.
Już mogę, to oczywiście pozdrawiam moich podopiecznych, całą społeczność mojego liceum.
Pan Piotr, poza tym, że jest nauczycielem, jest także autorem artykułów i książek, no i od czasu do czasu gościem Radia Łódź. Dziś chcę popytać naszego gościa o II wojnę światową, no bo wrześniowy termin audycji, w której tematy historyczne poruszamy, troszkę determinuje nam ten temat, ale to nie pod przymusem go poruszamy, dlatego że II wojna światowa to jest okres wyjątkowo często i omawiany w artykułach, w książkach. Mnóstwo tytułów na temat związane z II wojną się ukazuje. Także dla filmowców to jest materiał niesamowity. Ja mówię, fascynuje to ludzi uczestniczących w grupach rekonstrukcji historycznej. Co jest w tej II wojnie światowej takiego wyjątkowego?
Jest po prostu fascynujące, jak pani to ujęła. Tak, to prawda. II wojna światowa pobudza jeszcze bardziej do myślenia, jest w sumie cały czas trochę żywa w społeczności europejskiej. Ja muszę z mojej doświadczeń powiedzieć, że jak wydawałem książkę Saladyn i Krucjaty, to mój wydawca mówi, panie Piotrze, ale jakby pan tak o tej II wojnie mógł coś jeszcze napisać, albo jakbyśmy zamienili tego Saladyna może na coś o II wojnie, to na pewno bym panu to wydał. I to mi się tak trochę smutno zrobiło, ale pomyślałem, nie no, faktycznie trochę racja. II wojna światowa zawsze stanowi pewną ikonę. I ja sam się na tym łapię, że jak oglądam telewizję, to patrzę, o, II wojna światowa, nie, no to teraz muszę obejrzeć. O, idę na trening, nie, no dobra, obejrzę II wojnę światową. Więc ona cały czas budzi zainteresowanie zarówno wśród historyków, jak i młodego pokolenia. Też z doświadczenia jako nauczyciel wiem, że wszyscy jak mówią, o, będzie II wojna światowa, to wszyscy tak lepiej słuchają, jakoś tak chętniej się uczą.
A bo to też dlatego, że to jest rzeczywistość znana również z dzieł popkultury, więc jest taka, wydaje się, trochę oswojona. Choć właściwie jest nieogarniona, bo to największa wojna w historii ludzkości. No i z jednej strony straszna, a z drugiej strony w tej straszności właśnie fascynująca.
Tak, to wojna totalna, która przerodziła się w coś niespotykanego. Jej skutki są odczuwalne po dziś dzień. No i naprawdę jest to temat, który chyba będzie zawsze budził największe zainteresowanie. Nie wojny napoleońskie, nie pierwsza wojna, nie wojna secesyjna, tylko właśnie ta II wojna światowa.
O którą wciąż trwają spory i to na różnych polach. Ale powiedzmy o genezie, jak doszło do wybuchu II wojny światowej.
Ten temat teoretycznie wydaje się już zrozumiały i raczej wszyscy zdajemy sobie sprawę, z czego wyniknęła II wojna. Ale zaczynając tak od początku, pamiętajmy, że kończy się pierwsza i wszystkim się wydaje, że to już będzie na ten moment koniec wszystkich wojen. Określenie było, że ta wojna zakończy wszystkie wojny i Europa teraz będzie mogła cieszyć się spokojem i pokojem. Ale niestety sposób, w jaki zakończono pierwszą wojnę i rozwiązania, które przyjęto oraz za chwilę też powiem o innych czynnikach, doprowadziły do tego, że ten okres, który nazywam międzywojennym, okazał się rozejmem na 20 lat. Zresztą jeden z dowódców francuskich jasno określił, że nie mam złudzeń, to będzie 20 lat rozejmu i pewnie wrócimy do kolejnej wojny. To tak naprawdę jest, tak jak w historii, szereg naczyń połączonych. Zarówno ten niedoskonały system wersalski, te poniżone Niemcy, bo oni się czuli tą skutkami i w sumie rozwiązaniami pierwszej wojny mocno poniżeni. Zresztą dla nich powstanie państwa polskiego, oddanie tych ważnych terenów Wielkopolski, Pomorza, Górnego Śląska. Dla nich to było wielki policzek wymierzony w państwo niemieckie.
I pewnie już wtedy zaczęła się rodzić myśl o tym, żeby jednak te tereny, które uważane były za niemieckie,
właśnie,
jednak przyłączyć.
Pojawia się termin Dolchstoss, czyli przegraliśmy nie z powodu własnej winy, tylko Żydzi albo kapitaliści żydowscy nas potraktowali źle i dlatego armia niemiecka. Zresztą jakbyśmy spojrzeli na gazety z roku 18, to jak były drukowane mapa, gdzie jest wojsko niemieckie w roku 18 w listopadzie, to oni jeszcze byli na terenie Belgii i byli daleko na wschodzie, więc zwykły Niemiec mógł sobie zadać pytanie w głowie, jak to? My wojnę przegrywamy, a nasze wojska nie są nawet w Niemczech. No, ktoś też mądry powiedział, szkoda, że tą wojnę zakończono 11 listopada. 4 czy 5 dni później prawdopodobnie już by było jasne, że to kto tu jest przegrany. I teraz kontynuując, tutaj powiedziałem właśnie o źle zakończonej pierwszej wojnie. Wydawałoby się, że lata 20 to będzie okres stabilizacji, że nastąpi sytuacja, w której i Niemcy się jakoś wpiszą w tą europejską, w europejski system polityczny i być może Związek Sowiecki wróci, Przełomem okazał się rok 29, czyli wielki kryzys, który zmienił wszystko praktycznie, który przełamał zupełnie społeczeństwo niemieckie, który wyniósł w sumie do władzy Hitlera. I od tego wielkiego kryzysu mamy początek wielkiego marszu tej demonicznej postaci, bo w sumie wcześniej to był nikt. Jak pytano redaktorów, którzy pisali do gazet, to określali Hitlera jako taki, no jakiś tam przebiśnik, ale to nie będzie nikt ważny.
Pan ładne sformułowanie ukuł, że ta wojna to właściwie od pożaru Reichstagu do pożaru Reichstagu.
Tak, i od tego pierwszego pożaru zaczęła się ta taka dynamiczna i spektakularna droga po władze Hitlera, bo dzięki temu pożarowi Reichstagu, nawet jeśli przyjmiemy wersję, że zrobił to szaleniec komunista, który za to dostał wyrok śmierci, to strasznie przysłużył się, jeżeli to faktycznie on, to strasznie przysłużył się nazistom, bo dzięki temu dzień później zostają wprowadzone specjalne ustawy, które pozwalają Hitlerowi i jego klice, historycy nazywają te osoby miernotami, bo faktycznie, gdyby nie to wszystko, co nastąpiło, to Hitler byłby jakimś tam zwykłym urzędnikiem, jak jego ojciec. Himmler pewnie byłby hodowcą kur, jak powinien skończyć, no i pozostali, na przykład jak Ribbentrop, który sprzedawał wina, no tutaj raczej zajęliby się tym, co powinni.
Bardzo wszystko dobrze się układało po myśli Hitlera. Właściwie nastąpił splot wielu przeróżnych wydarzeń, które pomogły mu w jego... Przez lata mu to, można powiedzieć, szczęście sprzyjało. To straszne szczęście. To diabelskie.
Demoniczne, dokładnie. Demoniczne szczęście. Bo on, pamiętajmy, że jego marzeniem było dostać się na Akademię Sztuk Pięknych. Nie dostał się na tą akademię i potem, popijając piwo w Wiedniu, utrzymywał się w ogóle ze sprzedaży obrazków dla Żydów. Popijając to piwo, powtarzał, że będzie kimś wielkim, że stanie się ważną postacią, i pozostali tak patrzyli na niego z pożałowaniem. No gdzie, no ty Hitler, no ty Adolf, raczej mało prawdopodobny. A tu się okazuje, że on w pierwszej wojnie występuje po stronie Niemiec, mimo że był Austriakiem. Potem jako człowiek, który miał rozpracowywać jakąś niewielką partię DAP, staje na jej czele, przeprowadza pucz monachijski, niby powinien dostać 20 lat więzienia, dostaje rok więzienia. I w dość szybkim tempie staje się politykiem, może na początku nieliczącym, ale właśnie wtedy przychodzi ten kryzys. I w wyniku tego kryzysu, jego populistycznych haseł, Hitler staje się naprawdę liczącą siłą aż do 1933, kiedy następuje i przejęcie kanclerstwa 30 stycznia, i w lutym, kiedy jest pożar Reichstagu i te kolejne ustawy, które umożliwiły mu przejęcie władzy w Niemczech. To jest fenomen. Autentycznie jak Republikę Weimarską doskonale rozmontowano. No i ta cała seria tej polityki zagranicznej. Wszyscy mu ustępowali, tak?
No właśnie, to jest to, że właśnie prowadzono taką politykę ustępstw. To kolejny czynnik. Natomiast, czy mogło się wydarzyć coś, co zatrzymałoby Hitlera w jego drodze? Czy też to wszystko było nieuniknione?
Dobre pytanie. Też się na tym zastanawiam. Wydaje mi się, że... Znaczy, przykładów na to, że można go było zatrzymać, było kilka. Mamy rok 23, kiedy mamy nieudany pucz monachijski. On powinien wylądować na długie lata w więzieniu za próbę przejęcia władzy w wyniku zamachu. Mamy ten wielki kryzys, który się pojawia w odpowiednim momencie. Gdyby go nie było, bardzo marne szanse na przejęcie władzy. I potem te kolejne elementy, ten pożar Reichstagu. Można go było powstrzymać zarówno w Niemczech, ale na pewno go można było powstrzymać. Wydaje mi się, że mocarstwa zachodnie miały ku temu możliwości. Ustępowały, licząc na to, że Hitlera da się trzymać w jakichś ryzach. Tylko jego apetyt rósł wraz z jedzeniem.
Bo to jest tak, że jak mi wolno, to chcę więcej.
Tak, to jest... I to można spotkać w szkole, jak uczeń czuje, że może coraz więcej, to też się tak zachowuje. Dlatego polityka brytyjska appeasementu daje do myślenia i też jakby skłania do przemyśleń, że czasami nie warto za dużo ustępować, czasami warto postawić się i postawić jakiś mur i wtedy patrzeć, co się wydarzy, bo tego muru nie postawiono.
Piotr Solecki, historyk, przypomnę, dzisiaj jest gościem Radia Łódź. Rozmawiamy o II wojnie światowej i przy omawianiu genezy mówiliśmy o tym, że dość łatwo Hitler ustępstwa uzyskiwał z różnych stron i właściwie można by powiedzieć, mógł dalej naciskać na przeróżne ustępstwa, czy on musiał wszczynać wojnę.
Część historyków sugeruje, że jednym z ważniejszych błędów Hitlera było jej rozpoczęcie. Co też jest dziwne, no bo odniósł spektakularne sukcesy. Ale oni w swoim myśleniu sugerują, że Hitler pokojowo mógł ugrać jeszcze coś, czekając i ewentualnie wymuszając, bo w sumie na tych terenach polskich też mógł jeszcze coś zdobyć. Sama wojna, pamiętajmy, generuje koszta. I sugerowała kolejne podboje i te kolejne podboje go zgubiły, więc patrząc właśnie z perspektywy, wydaje się, że być może ta pokojowa polityka Hitlera, pamiętajmy, że przecież on w 1936 organizował igrzyska, wszystkim się wydawało, że będzie pokojowym aniołkiem, znaczy takim gołąbkiem, który mimo wszystko jest do ułożenia, a on od 1938 już wyraźnie kieruje się ku wojnie.
Ku wojnie, która miała być błyskawiczna. Zresztą obie miały być krótkie, i pierwsza i druga.
Tak, pierwsza i druga, bo pamiętajmy, że Niemcy mieli taką tendencję do tworzenia wojen pod zegarek, pod rozkład jazdy. Pierwsza, zgodnie z planem Schlieffena, miała trwać 6 tygodni na zachodzie i potem kolejne tygodnie na wschodzie, zakończona zwycięstwem, kontrybucjami i w sumie sukcesem finansowym. Okazało się, że trwała 4 lata. Dla porównania z frontami II wojny światowej też miało być podobnie, czyli szybka kampania przeciwko Polsce, szybka kampania przeciwko Francji. Tu się wszystko niby udawało. Potem zaczęło się psuć w przypadku Wielkiej Brytanii, bo Wielka Brytania się nie poddała, dzięki również polskim lotnikom, co mamy tutaj swój udział. Natomiast najtrudniej poszło na wschodzie, bo Hitler sam powiedział, że tam to jak zaatakujemy, to kopniemy raz i cały dom się rozwali. No kopali i kopali. I ciągle kopali. Okazało
się, że przegrali jak Napoleon.
I dokładnie, przegrali jak Napoleon, który musiał się wycofać i zostawić swoich żołnierzy przy drodze, a on sam uciekł w ciepłych saniach.
Blitzkrieg się nie udał, można powiedzieć.
Tak, tak. Znaczy Blitzkrieg był spektakularny, on był czymś nowym. Zarówno zaskoczył Polaków, jak i Francuzów. W sumie Związek Sowiecki również. Tylko Blitzkrieg wymaga szybkiego zwycięstwa. A jeżeli Rosjanie, Sowieci mogli się cofać, kupując sobie czas, ale pozostawiając przestrzeń, no to tutaj nastąpiły duże trudności z tym Blitzkriegiem. Znaczy, to wyglądało super. W dokumentach, na mapach to wyglądało pięknie. Rosjanie są okrążani i zdobywamy kolejne połacie ziemi. Tylko co z tego? Nie ma zwycięstwa. To nie Paryż. W sumie jeden z historyków porównał, że w przypadku wojny na wschodzie to wyszło tak, jakbyśmy pokonali 12 razy Francję i jeszcze nic z tego nie ma. To jest dopiero straszne.
Dzisiaj mamy 5 dzień września, pewnie 5 września 1939 roku to panowały, mimo tej straszliwej wojny, panowały jednak dobre nastroje, bo 3 września to bardzo ważny dzień. Wtedy Anglia i Francja wypowiedziały wojnę Niemcom.
W Warszawie mieliśmy ogromny entuzjazm. Wtedy właśnie 3 września ambasady ogłosiły wypowiedzenie wojny. Potwierdzone zostało to oczywiście w Warszawie. I wiadomo było, że mamy sojuszników po swojej stronie. Pamiętajmy, że były to mocarstwa, które zakończyły pierwszą wojnę. Wszystkim się wydawało, że to są potężni gracze. Tylko w warunkach wojennych okazało się, że tak naprawdę nikt nam nie pomógł. Znaczy, no, nie wykazali żadnej inicjatywy. Mieliśmy do czynienia z dziwną wojną. Tak?
Właśnie, to jest taki termin używany na określenie działań Anglików i Francuzów.
Oni po prostu patrzyli na granicę i nie wiedzieli, co z nią zrobić. W sumie Francuzi, jakby mogli uniknąć w ogóle drugiej wojny, to by powiedzieli, machali głową, że tak, możemy jej najchętniej uniknąć. I tak robili. No, mieli linię Maginota, uważali, że to się wszystko utrzyma i Hitler się zatrzyma na tej linii. Natomiast w Polsce, tak, faktycznie entuzjazm, kolejne elementy, kolejne obszary się bronią. Mamy Westerplatte, które się mimo wszystko jeszcze broni. Miało się bronić 12 godzin, broni się kolejne dni. Mamy Hel, który będzie się bronił do października. Mamy Wiznę, gdzie teraz będzie piękna i znakomita obrona, zakończona niestety samobójstwem dowódcy. I co ci ludzie robili? Oni uważali, że właśnie kupują czas na to, żeby alianci zdążyli przyjść i nam pomóc.
A lato było piękne tego roku. Pan wspomniał o żołnierzach z Westerplatte. Gałczyński mi się przypomniał, bo właśnie ponoć było to przepiękne lato, zupełnie jak to tegoroczne. Kampania wrześniowa. Zwykliśmy postrzegać ją jako klęskę. Czy to jest słuszne do końca?
Znaczy, w warunkach II wojny światowej, w warunkach Blitzkriegu, potencjału niemieckiego, szans nie było żadnych. Jeżeli byśmy spojrzeli na mapę kampanii wrześniowej, byliśmy otoczeni z kilku stron naraz. I dam takie porównanie. Najlepszą formacją grecką była falanga. Falanga zawsze szykowała się na atak z przodu. Jej najsłabsze elementy to są boki i tył. A my w przypadku września 1939 mogliśmy spodziewać się ataku z każdej strony. mając do dyspozycji armię nienowoczesną, oczywiście bitną, oczywiście dzielną i taką, która będzie broniła polskiego honoru, tylko no niestety honor się nie wlicza w technologię, a tej technologii nam zabrakło, a przypomnę, że jeszcze nasz sąsiad ze wschodu się upomniał o swoją część łupu.
A no właśnie, i my tutaj też musieliśmy na różne fronty walczyć.
Tak, i właśnie, czy to jest klęska? Uważam, że zwykły żołnierz walczył dzielnie. Średni oficerowie wykazali się dużym męstwem, natomiast dowództwo raczej bywało tutaj różnie. Szczególnie mamy takie negatywne przykłady, jak generał Rummel, który opuszcza Armię Łódź, ucieka do Warszawy. Ryt Śmigły, który opuszcza Warszawę. Ale są też te przykłady pozytywne, jak generał Kutrzeba, który przeprowadza ofensywę nad Bzurą, tak zwana też bitwa pod Kutnem, czyli ta taka jedyna, większa ofensywa, no niestety zakończona klęską, ale mimo wszystko pokazała, że Niemcy zostali zaskoczeni.
Skoro pan o tych wybitnych dowódcach, to oczywiście warto przypomnieć postać generała Andersa. Natomiast wiem, że pana interesują także dowódcy Wehrmachtu, bo można oczywiście, zachowując całą miłość do ojczyzny, jednak interesować się działaniami utalentowanych dowódców.
Dowódców, którzy oczywiście, trzeba też pamiętać, Wehrmacht niósł ze sobą całą tą machinę śmierci, więc mając baczenie na to, na pewno człowiek bardzo ciekawie podchodzi do takich postaci właśnie jak Manstein, jeden z najwybitniejszych marszałków, jak marszałek Model, który jako jedyny mógł Hitlerowi powiedzieć słowo nie. Więc Wehrmacht obfitował w takich wybitnych oficerów i co ciekawe, dla nich druga wojna stanowiła możliwością wykazania się. Bo oni walczyli w pierwszej byli niższymi oficerami, a teraz w tej II wojnie światowej mogli wykazać cały swój kunszt dowództwa.
Z historykiem Piotrem Soleckim dzisiaj rozmawiamy o II wojnie światowej, która trwała lat 6, ale nie według wszystkich, bo na przykład brytyjscy historycy mówią o 30 latach.
Tak, tutaj spotykamy różne możliwości. Wiadomo, że w historii najważniejsza jest dyskusja. Z czego wynika ta różnica? My patrzymy na II wojnę światową 1 września 1939, 2 września 1945, zakończenie, lub też patrząc europocentrycznie w maju 1945. Natomiast Brytyjczycy sięgają trochę głębiej, znaczy uważają, że zaczęła się pierwsza wojna, ona się skończyła i potem nastąpił właśnie ten rozejm na te 20 lat, taki tlący się konflikt, który się w końcu zamienił w II wojnę światową, czyli tak jak kiedyś w historii te słynne konflikty, wojna stuletnia, wojna 30-letnia w XVII wieku, one też nie były ciągłym konfliktem, tylko to był konflikt, potem pokój, jakiś rozejm, znowu konflikt, więc to w sumie jedni i drudzy mają rację.
A właściwie pakt Ribbentrop-Mołotow, kluczowy dla Polski, można powiedzieć, że przewidywał czwarty rozbiór Polski, to on też wziął się jeszcze ze współpracy z I wojny światowej.
Tak, no od praktycznie zakończenia pierwszej wojsko niemieckie trenowało na poligonach Związku Sowieckiego. Mamy traktat z Rapallo, który moi uczniowie, mam nadzieję, pamiętają, 1922 i podjęcie współpracy między tymi dwoma państwami, które zostały w sumie albo pokrzywdzone, albo wykluczone z systemu wersalskiego. I tutaj spektakularnie wracają w 1939 jako sojusznicy. To też było ogromne zaskoczenie, pamiętając, że w Mein Kampf Hitler jasno określił, gdzie będzie wróg. A tu nagle jakiś dans macabre, spotkanie dwóch totalitaryzmów, które się dogadują a propos ofiary, czyli Polski.
Jak się okazało, dogadują się na chwilę, bo potem była już wspomniana Barbarossa, prawda?
Tak, 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 tak. I tutaj właśnie ciekawe jest to, dlaczego Stalin nie wkroczył od razu razem z Hitlerem do Polski, tylko dopiero
17 września.
Mhm. Nastąpiło to w tym okresie, ponieważ Stalin sondował w sumie, jaka będzie postawa państw zachodnich, bo gdyby oni zareagowali na atak Hitlera, wtedy Związek Sowiecki prawdopodobnie mógłby zmienić strony i wystąpić jako obrońca wschodu i atakując Hitlera. Natomiast w przypadku braku bierności tamtych państw mogli wkroczyć na tereny, w sumie też ponaglany był Stalin przez Hitlera, bo w końcu podpisali pakt Ribbentrop-Mołotow.
No a potem Niemcy jednak musieli walczyć na dwa, znaczy tych frontów to było więcej, bo to
tak,
przecież nie
tak,
tylko
ale,
Europa, prawda?
Tak,
ale powiedzmy, że dwa główne.
Największa zmora tych Niemiec od czasów bismarckowskich, walka na więcej niż jeden front, bo wiadomo, łatwiej się walczy z tym jednym przeciwnikiem, zresztą Napoleon też miał ten problem. Walka w Hiszpanii, walka z Rosją. W pierwszej wojnie walka front wschodni, front zachodni. A tutaj Hitler musi walczyć na froncie wschodnim, potem dochodzi front zachodni otwarty, jest Afryka, z Afryka Korps Rommela, jest Atlantyk. W sumie tego jest dużo I przy całym potencjale niemieckim chyba ciężko widzieć tutaj szansę na aż takie spektakularne zwycięstwo.
A który moment uznaje pan za przełomowy podczas II wojny światowej? Chodzi mi o to, kiedy można było już przypuszczać, że Niemcy i Japonia poniosą klęskę?
Podaje się różne akurat daty, bo wiadomo, tak jak mówię, w historii najważniejsza jest dyskusja. Większość wskaźników pokazuje rok 42, no bo wtedy są spektakularne bitwy, które w sumie przechylają szalę zwycięstwa na stronę aliantów. Mamy bitwę o Midway, mamy El Alamein, mamy na wschodzie przełom 42-43, to jest Stalingrad. Natomiast ja swoim uczniom podpowiadam, i tu też idąc pewnym tropem swoich badań, rok 41 i grudzień, że wtedy były poważne symptomy, że jednak III Rzesza się skończy wielką klęską, bo mamy zatrzymanie się ofensywy Barbarossa pod Moskwą, kontrofensywę sowiecką. Na Dalekim Wschodzie rozpoczyna się kolejny front. Japonia walczy z USA. Natomiast Hitler popełnia bardzo poważny błąd. Niezapowiedziany i w sumie no, bez jakichś większych konsultacji wypowiada wojnę Stanom Zjednoczonym 11 grudnia 1941 roku, co było totalną jakimś głupotą polityczną. Nie ma żadnych, nie było żadnych wskazań, żeby to zrobić. Nie było żadnego wspólnego frontu, żeby walczyć, a on to zrobił w sumie pomagając Brytyjczykom i w sumie rozpoczynając kolejną walkę, więc to...
Pan tutaj wspomniał kilka ważnych operacji, ważnych bitew. Natomiast pewnie jest tak, że każdy z narodów uczestniczących w II wojnie światowej inną bitwę uzna za tę przełomową czy najważniejszą.
Tak, no dokładnie, to tak wygląda, bo Brytyjczycy powiedzą Afryka Północna, pokonaliśmy Rommla. Ci na Pacyfiku powiedzą nie, to przecież my byliśmy mocarstwem, które rzuciło na kolana Japonię i jeszcze pomogliśmy Europie. Natomiast bez wątpienia Sowieci i Rosjanie uważają, że ich front wschodni to było najważniejsze miejsce. No ja bym to też się skłaniał ku frontowi wschodniemu, bo tam się Wehrmacht najbardziej wykrwawił i tam były te najbardziej spektakularne bitwy, czyli między innymi Stalingrad, między innymi Kursk. No i potem operacja już sowiecka Bagration, kierujemy się na Berlin, więc front wschodni jak dla mnie.
A możemy przejść teraz już do skutków II wojny światowej?
No, sam konflikt stał się i w ogóle był dla Europy czymś niespotykanym. O ile pierwsza wojna zniszczyła kontynent, to bym powiedział, to druga zostawiła go w strasznej pożodze. No, tereny Niemiec, tereny Polski były potwornie zniszczone. Mamy ruchy ludności cały czas, mimo że wojna się już kończy, mamy przesiedlenia ludności, mamy zmiany granic i to bardzo, bardzo poważne. Ale jednocześnie świat się tworzy jako nowy, świat bipolarny, czyli mamy Stany Zjednoczone, które włączyły się do wojny dopiero w 1941 i Związek Sowiecki, który też w tym 1941 zostaje zaatakowany i to oni są zwycięzcami tej wojny. W sumie świat właśnie tworzy się na dwa mocarstwa.
A ocenia pan, że Niemcy zostały rozliczone? No bo to było kilka jak gdyby etapów tego, prawda?
Tak.
Między innymi chodzi zarówno o sprawy dotyczące poszczególnych Niemców, jak i Niemiec jako państwa. Czy Niemcy są rozliczeni?
Temat jest dosyć trudny i bym powiedział chyba też, nie jest łatwo odpowiedzieć, bo mamy niby spektakularny proces norymberski. Wiemy, jak się zakończyły 11 wyroków śmierci, 22 oskarżonych. Hitlera oczywiście nie udało się oskarżyć i skazać, ale mamy też przykłady w drugą stronę, gdzie ci naziści wyjeżdżają do Ameryki Łacińskiej i Eichmanna akurat dało się złapać, ale Mengele już nie. I mnóstwo tych takich nazistów, których powinno się wyłapać, tego się nie udało. Oni byli ukrywani, często właśnie przez samych Niemców, czasami przez Amerykanów, jak Klaus Barbie, Kat Lionu, czy jak nasz niestety Kat Woli, czyli Reinefart, który był szefem kurortu w RFN. Więc to w sumie, no niestety bym powiedział, nie została rozliczona tak, jak powinna być.
A jak pan postrzega Wehrmacht? Bo SS to jednoznacznie zbrodnicza organizacja, a Wehrmacht?
Nie zostali określeni jako zbrodnicza organizacja. Zresztą żołnierze do dzisiaj się temu sprzeciwiają. Co ciekawe, jak się pyta weteranów, co oni robili w tej II wojnie światowej, to niemieccy weterani sugerują, że bronili Europy przed bolszewizmem i oni tak naprawdę powinni być postrzegani no, pozytywnie, przynajmniej pozytywnie, nie bacząc na to, że nieśli za sobą machinę zła i machinę zniszczenia. Bo nie da się ukryć, że to faktycznie była straszna wojna. Bo nie tylko mamy do czynienia z działaniami frontowymi, ale jednocześnie wyniszczaniem całych narodów. I to, co się stało z Polską, jest czymś potwornym. To, co Niemcy, ta zemsta za utworzenie tej II Rzeczpospolitej, mordowanie polskiej inteligencji, bezsensowne zabicie mieszkańców Gdyni, którzy byli... I miasto zostało przemianowane na Gotenhafen, jako port Gotów, port niemiecki. Ja tego nie jestem w stanie zrozumieć i w sumie uważam, że to nie zostało rozliczone po dziś dzień. Nie jestem za tym, żeby rozdrapywać stare rany, ale ilekroć o tym czytam gdzieś to i Poczta Gdańska, takie właśnie przykłady strasznego okrucieństwa. Nawet sąd w Lubece zresztą w sprawie tej Poczty Gdańskiej nazwał to właśnie potwornym morderstwem.
No już nie wspominając o temacie związanym z istnieniem Litzmannstadt Ghetto i o całej eksterminacji.
Tak, no tutaj właśnie też powinienem o tym wspomnieć, bo to jest tak ogromny temat i tak ogromny obszar, że tutaj skupiłem się na tym, na tych paru przykładach, ale mamy jeden wielki przykład. Tak, cała machina zagłady, co zrobić z tymi Żydami, których w Niemczech było mniej niż 1%, a na terenach podbitych okazało się, że to były miliony.
No i można powiedzieć, że skutki II wojny światowej trwają do dziś, nie tylko jeśli chodzi o pewne rozwiązania polityczne na przykład, ale jeśli chodzi o kwestie natury psychologicznej. Wojna jest przekazywana kolejnym pokoleniom w tych rodzinach, w których doszło do tragedii.
Tak, ja sam miałem opowieści mojej babci, na przykład jak niosła ziemniaki ze wsi do Łodzi, bo było kiepsko z żywnością i spotkała Niemców. No nic nie zrobili, tylko i zebrali ziemniaki. Ona przeszła te kilometry, żeby właśnie przynieść coś do jedzenia. Ogólnie żyją jeszcze świadkowie, dzięki temu możemy z nimi rozmawiać o tych strasznych doświadczeniach i to też powoduje, że ta druga wojna jest tym bardziej ciekawa. Dopóki żyją, warto z nimi rozmawiać, bo to są właśnie żywi świadkowie, tylko trzeba mieć też baczenie, że z czasami to się wypacza, ten obraz.
Kiedyś w Radiu Łódź pan opowiadał o tym, że młodzież trzeba zarazić pasją, jeśli chodzi o historię. Natomiast nie wiem, czy jest pan w stanie podać jakieś konkretne przykłady, co pan robi, na przykład, żeby drugą wojną światową młodzież zainteresować?
Staram się tak, organizować wykłady, które przeprowadzają wybitni profesorowie, których udaje mi się zapraszać.
A zatem szacowni goście bywają w czwartym ELO. Mhm.
Tak, tak. Profesor Roszkowski, między innymi profesor Żurawski, profesor Drozdowski, to są wszystko naprawdę ludzie, od których ja też bardzo dużo się uczę, zarówno pokory, jak i sposobu badania tej historii, patrzenia na nią, więc dla mnie to też jest, jako historyka, bardzo ciekawe doświadczenie, oprócz tego, że młodzież ma do czynienia z wykładem, który najczęściej chwalą i mówią, że to jest ciekawa materia. Oprócz tego staram się organizować dla nich kółka przedmiotowe, czyli dysponować moim czasem wolnym z wielką chęcią po to, żeby im tłumaczyć pewne rzeczy. No, czasami wycieczki w ramach tego kółka są organizowane. Do tego przy tej historii staram się jakby pobudzać ich myślenie, żeby oni też mówili swoje zdanie, żeby też mogli powiedzieć tak lub nie, oczywiście używając swoich argumentów. Do tego w naszym czwartym liceum udało nam się wspólnie z panią dyrektor też podłączyć taki projekt jak egzamin dyrektorski z historii, co nie jest spotykane zbyt często właśnie w liceach. Na koniec pierwszej klasy wszystkie pierwszaki piszą nam z tego pierwszego roku nauki historii egzamin.
Taki najczęściej mają już poważny egzamin.
Poważny egzamin i najczęściej on wypada dobrze. Bo jeżeli
pisemny i ustny?
Pisemny jest dla wszystkich pierwszaków, a dla aspirantów na piątki i szóstki jest egzamin ustny właśnie w mojej obecności, pani dyrektor, ewentualnie trzeciego nauczyciela. Trochę stresu, trochę trzeba się wykazać, wiedzą trzeba się okazać dużą, ale okazuje się, że większość z nich zdaje dobrze, jest zadowolona i mają takie pierwsze doświadczenie trochę z takim akademickim systemem uczenia się i zdawania egzaminów, więc uważam, że to w sumie kiedyś tam przyniesie dla nich duże korzyści. Na razie to w warunkach licealnych to jest trochę strachliwe dla nich. Że...
A czy na zakończenie jeszcze krótko, jeśli mogę prosić, czy pan pokazuje jako nauczyciel historię jako nauczycielkę, czy też raczej nie, bo Polacy mogliby czerpać różne nauki z historii, też z tą sprawą mobilizacji takiej, która nam nie wyszła przed drugą wojną światową i tak dalej. To też pokazuje pewną cechę, że my tacy jesteśmy
zrywni
tak. I tacy optymistyczni, bohaterscy, prawda? A trochę u nas mało takiego
zimnego myślenia, takiej kalkulacji
właśnie.
Tak, z tym jest u nas trochę problem, to jest taka nasza przypadłość. Ja się nie zgadzam z tym, że my właśnie hołdujemy klęską. Uważam, że powinniśmy szukać w tych bohaterach wielkiej siły, w tych naszych polskich Termopilach znaleźć jakąś swoją tożsamość, ale jednocześnie nauczyć się, że z tych wielkich klęsk też czasami można było wyjść z jakichś innych rozwiązań. Więc musimy cieszyć się naszą odwagą, cieszyć się naszą dzielnością, ale jednocześnie nauczyć się takiego patrzenia z Europy Zachodniej, czyli kalkulujemy i jednocześnie wyciągamy mądrzejsze wnioski czasami niż nasi przodkowie, ale to nie takie proste.
I to jest puenta naszej rozmowy z historykiem Piotrem Soleckim. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.